Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP TOK, Dzieje się świat, Szymon Glonek. Od 7 października, czyli od ataku Hamasu na Izrael, temat konfliktu w tamtym rejonie świata stał się nie tylko tematem globalnej polityki, ale także naszego codziennego życia. W social mediach jesteśmy bombardowani zdjęciami, filmami, informacjami, które mają nas postawić po jednej bądź drugiej stronie konfliktu. Wszystko to mocno oddziałowuje na nasze emocje. Jednak patrząc na niewątpliwą tragedię wielu ludzi, której ci ludzie doświadczają w związku z działaniami zbrojnymi, nie zastanawiamy się nad tym, o co w ogóle ta wojna jest, po co ta wojna jest i komu jest na rękę. A żeby możliwy był pokój, to powinniśmy jako świat szybko znaleźć odpowiedzi na te pytania. W tym podcaście o odpowiedź na te pytania pana Krzysztofa Płomińskiego, ambasadora tytularnego, doradcę dyplomatycznego Krajowej Izby Gospodarczej, a co chyba najważniejsze w kontekście naszej rozmowy, byłego ambasadora Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Witam, dzień dobry.
Panie ambasadorze, o co ta wojna jest? Ja wiem, że wojna to pokój, ale tak naprawdę o co chodzi?
Ja bym zaczął od tego, panie redaktorze, o czym pan wspomniał, że jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami i oczekiwaniami, żeby po takiej czy innej stronie się opowiedzieć, a tymczasem jest jeszcze trzecia strona, mianowicie nasze interesy, które nie są tożsame, nawet jeżeli bardzo często bliskie, z interesami stron konfliktu. I te interesy polskie i europejskie, one polegają na tym, że jesteśmy zainteresowani, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic, naszego regionu nie istniał permanentny konflikt, który rzutuje na nasze bezpieczeństwo, który powoduje rozliczne problemy również przenoszone na grunt wewnętrzny poszczególnych państw, który owocuje takimi problemami jak zagrożenia bezpieczeństwa, w tym również terroryzm, jak sprawy związane z potencjalną migracją, bo jeżeli ten konflikt się w tej chwili rozszerzy, to on zaowocuje być może milionami migrantów, którzy przede wszystkim skierują się do Europy, no i jednocześnie, żeby już zakończyć wyliczankę, to są również potężne interesy gospodarcze, w tym przypadku Polski, związane z bezpieczeństwem energetycznym, bo połowę ropy naftowej i gazu skroplonego kupujemy właśnie z obszaru Zatoki, który w przypadku rozszerzenia konfliktu zostanie nim objęty. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowe pytanie, to w największym skrócie można powiedzieć, że od czasu ustanowienia Izraela w 1948 roku na terenie Palestyny i niewykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa o podziale Palestyny, jątrzy się tam egzystencjonalny konflikt między dwoma narodami, izraelskim i palestyńskim, który w poszczególnych odsłonach był rzeczywiście bardzo tragiczny. To są kolejne etapy. Mamy do czynienia z czymś, co dzieje się od dawna, z obecną odsłoną, bardzo tragiczną, dramatyczną, a jednocześnie mającą miejsce w warunkach, kiedy bardzo bliskie było porozumienie dotyczące normalizacji stosunków chociażby między Arabią Saudyjską i Izraelem, otwierające rzeczywiście drogę do nowego Bliskiego Wschodu, do gruntownych zmian w tym regionie. I to jest między innymi też element, o którym warto powiedzieć. Bo konflikt w Gazie z wielkimi konsekwencjami humanitarnymi, on się skończy. Hamas zostanie wyeliminowany, ale jeżeli zarówno strony konfliktu, region Bliskiego Wschodu, tak bardzo newralgiczny, ale jednocześnie wielcy gracze światowi, w tym również z Europy, nie chcą, żeby podobny konflikt, być może w bardziej tragicznym jeszcze wymiarze, powtórzył się za 5 czy 10 lat, z być może jeszcze większymi konsekwencjami, to w tej chwili jest czas, żeby działać w kierunku wygaszenia go i jednocześnie przejścia do rozwiązań pokojowych. Ze strony sąsiadów Izraela i Palestyny, przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej, jest bardzo silna intencja, żeby w tym kierunku coś zrobić. W najbliższą sobotę i w niedzielę odbędą się w Riyadzie szczyty zarówno organizacji konferencji islamskiej, jak i Ligi Arabskiej. I wszystko wskazuje na to, że Arabia Saudyjska bardzo zdecydowanie powie tam tak, jesteśmy zdecydowani normalizować stosunki z Izraelem w ramach procesu, który od pewnego czasu jest realizowany. Natomiast w dalszym ciągu naszym warunkiem i warunkiem całego regionu i być może również praktycznie rzecz biorąc całego świata, żeby jednocześnie doszło do zasadniczego postępu w regulowaniu problemu palestyńskiego. Taką mamy sytuację na dziś.
No, ale powiedział pan, że w interesie świata jest to, żeby ten konflikt się nie rozlał i żeby rozwiązać go w jakiś sposób jednoznaczny, czyli zapewnić stały pokój, ale są kraje, są państwa, które są jednak zainteresowane podsycaniem tego konfliktu. Tu się z jednej strony mówi o Iranie, mówi się, że Rosja oczywiście ma swoje żywotne interesy, żeby świat był tam zainteresowany. Czy są też inni wielcy gracze, którzy mogą niekoniecznie chcieć szybkiego pokoju i szybkiego rozwiązania tego konfliktu?
Pan oczywiście słusznie wymienił te strony, które mają swoje interesy, niekoniecznie zbieżne z interesem pokojowego rozwiązania. Ale to nie są tylko kraje regionu czy gracze spoza Bliskiego Wschodu. To są również poważne środowiska zarówno w Izraelu, jak i w ugrupowaniach palestyńskich, które też nie chcą pokoju, które są zainteresowane podtrzymywaniem obecnego stanu napięcia. I pytanie podstawowe, czy tutaj przeważą siły, które są za pokojem, a pokój musi być oparty na kompromisie. Nie może być tak po prostu, że z jednej strony ugrupowania palestyńskie chciałyby zniszczenia Izraela, a z drugiej strony w karcie Likudu czy innych ugrupowań izraelskich jest zapisany kraj od morza do rzeki, czyli cała Palestyna, co oznaczałoby wysiedlenie kolejne Palestyńczyków. I między innymi jednym z wielkich powodów obecnego kryzysu i tego timingu, w którym terrorystyczny atak Hamasu został dokonany, były bardzo represyjne działania rządu izraelskiego obecnego wobec Palestyńczyków, przede wszystkim na zachodnim brzegu. Także tych sił, które są przeciwne pokojowi, jest i na Bliskim Wschodzie, i w Izraelu, i w Palestynie, i na całym świecie jeszcze sporo. Natomiast wydaje się, że bilans tego, co się rozgrywało na Bliskim Wschodzie dotychczas, no jest wystarczający, żeby uruchomić ten potencjał konstruktywnych z kolei aktorów sceny międzynarodowej i regionalnej i międzynarodowej na tyle silnych, żeby po prostu przemówić za stałym pokojowym rozwiązaniem, które będzie w gruncie rzeczy w interesie wszystkich i również w naszym interesie, no bo przecież poza tymi przyczynami, które tutaj wymieniłem, które rzutują na nasze interesy ze strony tego konfliktu, no jest również ogromny problem, z którym mamy do czynienia w naszym bezpośrednim już sąsiedztwie, czyli inwazja Rosji na Ukrainę i stan tej wojny. A oba konflikty no, mają ze sobą i powiązania, i jednocześnie konsekwencje.
Panie ambasadorze, jest jeden kraj, o którym się nie mówi, a który ma ogromne aspiracje do bycia światowym liderem. Myślę tutaj o Chinach. Jak w całej tej układance Rosja, Stany Zjednoczone, Europa, właśnie kraje Zatoki, gdzie tu są Chiny?
Chiny na Bliskim Wschodzie nie są jeszcze na tyle silne, żeby rzucić własną kartę na stół i domagać się rozwiązań, na które miałyby wpływ i które mogłyby zostać osiągnięte. Chiny prowadzą bardzo skomplikowany i jednocześnie obliczony na długie lata program budowy swojej pozycji na Bliskim Wschodzie. On jeszcze jest daleki od zakończenia, mimo że Chińczycy bardzo umocnili w ostatnim okresie swoje pozycje. I również w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, bo warto przypomnieć, że kilka lat temu Chińczycy zaproponowali pomoc w osiągnięciu układu bezpieczeństwa zbiorowego na Bliskim Wschodzie. W ostatnim roku również ponowili swoją ofertę wobec Izraelczyków i Palestyńczyków mediacji, powołując się między innymi na skuteczną mediację między Iranem i Arabią Saudyjską, która doprowadziła do normalizacji stosunków z tymi krajami. Także Chińczycy są oczywiście obecni, przyglądają się rozwojowi wydarzeń, widzą, że on w niektórych aspektach zagraża ich dalszemu umacnianiu pozycji na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim gospodarczej. No i zajmują stanowisko, utrzymują dobre stosunki zarówno z krajami arabskimi, jak i Izraelem i jednocześnie starają się dołożyć swój ten autorytet i potencjał do rozwiązania pokojowego opartego na zasadach prawa międzynarodowego, czyli no, sprowadzającego się do tego, co również Stany Zjednoczone, Unia Europejska prezentują, czyli dwupaństwowości, ustanowienie rozwiązania pokojowego na bazie powstania czy utworzenia, funkcjonowania dwóch państw w Palestynie, izraelskiego i historycznej Palestynie, izraelskiego i palestyńskiego.
Jest to możliwe, patrząc na dzisiejszą politykę wewnętrzną Izraela? Już chwilę o tym powiedzieliśmy, ale wydaje się, że siły, które teraz są przy władzy, premier, no raczej jest zdeterminowany, żeby ten konflikt bardzo mocno militarnie wykorzystać, ale też wykorzystać, znaczy zdusić go potęgą militarną Izraela, a wykorzystać to do umocnienia swojej polityki i swojej partii wewnątrz kraju.
Rząd premiera Netanyahu starał się stworzyć takie warunki w relacjach z Palestyńczykami, żeby żadna perspektywa pokoju nie była realna. Między innymi de facto pomagając Hamasowi umocnić swoją pozycję i doprowadzić tą pozycję do takiej, która pozwalała na otwarty atak na Izrael. Między innymi pośrednicząc przy przekazywaniu funduszów katarskich, w większości idących na pomoc humanitarną, czy też no, przymrużając oko, jeżeli chodzi o pomoc irańską czy innych krajów dla Hamasu. Jest to element szerszej polityki tych konserwatywnych, prawicowych ugrupowań izraelskich, łącznie z ugrupowaniami religijnymi, no, które tak naprawdę pokojem trwałym nie są zainteresowane z bardzo wielu względów. Natomiast sądzę, znając społeczeństwo izraelskie również, że większość sił i w ogóle obywateli Izraela jest za tym, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Mimo że w tej chwili po ataku Hamasu te nastroje są skrajne. One są to nastroje gniewu, żądzy odwetu, przed utrzymywaniem których ostrzegał między innymi prezydent Biden podczas ostatniej wizyty w Izraelu. Natomiast wydaje mi się, że w jakiejś niezbyt odległej perspektywie i możemy mówić tutaj o tygodniach, no jest szansa, żeby wyeliminowanie Hamasu, nie na zawsze, bo żaden jeszcze ruch terrorystyczny czy ekstremistyczny nie został zlikwidowany środkami siłowymi. Stany Zjednoczone też mają swoje doświadczenie, że trwająca przez 3 dekady wojna z terroryzmem, no de facto nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć, wprost przeciwnie. Ten terroryzm również o podłożu islamskim, on się rozszerzył od Indonezji i Filipin po Republikę Południowej Afryki. I no, ponieważ jest traktowany przez wiele krajów i sił w regionie, ugrupowania terrorystyczne są traktowane instrumentalnie pod kątem interesów partykularnych poszczególnych państw czy ugrupowań, no to warunki powstają i będą trwały. Warunkiem, który jest niezbędny do uregulowania, do wyeliminowania terroryzmu i ekstremizmu, jest usunięcie jego przyczyn. A tutaj jedną z tych podstawowych przyczyn jest jątrzący się od dziesięcioleci konflikt palestyńsko-izraelski. I jest pytanie, prawda, na ile społeczeństwo wcześniej przed atakiem Hamasu bardzo głęboko podzielone, społeczeństwo izraelskie, siły polityczne tego kraju znajdą w sobie wystarczająco dużo siły i tak samo, prawda, partnera po stronie palestyńskiej, żeby wykorzystać obecną sytuację i przerwać to pasmo trwających dziesięciolecia nieszczęść w relacjach, które również są destrukcyjne dla Izraela i również dla obrazu Izraela za granicą, bo jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, a przecież ta wojna jest chyba pierwszą w takim zakresie, pierwszym tego rodzaju konfliktem, który rozstrzyga się również i jest pokazywany w mediach społecznościowych i wszyscy wiedzą po prostu, jak to wygląda właściwie w autentycznym, bieżącym wymiarze. To powinno być po prostu w tej chwili i moim zdaniem warunki ku temu są, żeby również doszło do jakiegoś przesilenia politycznego w Izraelu, pozwalającego zmienić dotychczasowy kurs.
Na wstępie powiedział pan o tym, że polskim interesem jest też to, żeby ten konflikt jak najszybciej się zakończył, żeby doprowadzić do pokojowego rozwiązania, chociażby ze względu na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Ale czy my mamy jakiś wpływ na to, jako Polska, czy nasza dyplomacja, nasze władze mogą oddziaływać właśnie na zawarcie pokoju?
Nasza polityka wobec Bliskiego Wschodu od dłuższego czasu nie jest spójna. Nie mamy między innymi ambasadora w Izraelu. Wiele naszych placówek również w innych krajach regionu no jest niedoinwestowanych z niewielkim personelem i z niewielkimi możliwościami. Zakupy surowców energetycznych nie są równoważone w przypadku krajów naftowych i gazowych odpowiednim eksportem. Mamy potężny deficyt tutaj w handlu z tym regionem. Natomiast potencjał Polski w dalszym ciągu jest spory, no przecież i w Izraelu, i w krajach arabskich, a jednocześnie Polska jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. Mamy szczególne stosunki z Izraelem od wielu lat. Również dołożyliśmy jakąś własną cegiełkę do procesu, który dzisiaj jest nazywany procesem porozumień abrahamowych. I oczywiście jesteśmy graczem średniej wielkości i zbyt wiele nie jesteśmy w stanie samodzielnie zwojować, ale takie możliwości jednak istnieją. I w minionych okresach niejednokrotnie polska dyplomacja pokazywała, że na Bliskim Wschodzie może odegrać istotną rolę. No, ja również, że będąc w swoim czasie ambasadorem w Iraku, aranżowałem reprezentowanie przez nasz kraj interesów amerykańskich w Bagdadzie. To było zadanie, które polska dyplomacja wykonała naprawdę świetnie, a współpraca również polsko-amerykańska w Iraku we wczesnym okresie po polskiej transformacji zaowocowała między innymi wielomiliardową ulgą dla Polski w postaci decyzji amerykańskiej, a potem również innych krajów zachodnich o redukcji polskiego długu o praktycznie rzecz biorąc 50%. Czasy się oczywiście zmieniają, trzeba się do nich dostosowywać i tutaj oczywiście nie przesadzając, ale jest sporo możliwości również dla nas do zrobienia, w tym również otwierających drogę do współpracy gospodarczej, bo o tym często zapominamy, jak wielkie możliwości są na Bliskim Wschodzie, sprawy w zakresie gospodarczym, a jeżeli dojdzie do uregulowania z Izraelem, to te wszystkie plany, czyli normalizacji arabsko-izraelskiej, to te wszystkie wielkie plany regionalne, integracyjne, połączeń drogowych, połączeń energetycznych, połączeń kolejowych, gazowych, wyjścia poprzez korytarze transportowe przez Półwysep Arabski, w połączeniach Chiny-Indie z portami Morza Śródziemnego w Izraelu, a być może w przyszłości również w Syrii i w Libanie, to wszystko stwarza dla krajów takich jak Polska naprawdę kolosalne możliwości i do tego się trzeba przygotowywać, trzeba to mieć na uwadze i bieżące wydarzenia no, niekoniecznie powinny zakłócać nasz obraz czy odstręczać od myślenia w kategoriach perspektywicznych.
Panie ambasadorze, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie tego, jak ten konflikt wygląda, jakie są w nim zaangażowane interesy i z punktu widzenia lokalnego, i z punktu widzenia świata, ale też jak Polska powinna podchodzić do tego i jakie mieć spojrzenie, no właśnie, długofalowe, bo niewątpliwie to, co się teraz dzieje, jest wielką tragedią dla tych ludzi, którzy są w tych działaniach zbrojnych zaangażowani, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do pokoju i do tego, żeby sytuacja się znormalizowała, a świat mógł rozwijać spokojnie też w tamtym rejonie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Moim i Państwa gościem w podcaście DGP To Gdzieje Się Świat był Krzysztof Młoiński, ambasador tytularny, doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.